Dzień dobry, witam w drugim odcinku politologicznym i pewnie już ostatnim. Dzisiaj w miarę krótko albo w miarę szybko, im szybciej, tym krócej, na temat tego, jak formowała się demokracja nowożytna na początku XX wieku i o tym, jakie największe procesy wpływały i w jaki sposób na tworzenie się rozwiązań demokratycznych. Tytułem krótkiego wstępu, podsumowanie tego, na czym skończyliśmy ostatnio. Skończyliśmy generalnie na tym, że demokracja starożytna różniła się od nowożytnej, a ta nowożytna zaczęła się wykluwać pod koniec XVIII, powiedzmy, przez cały XIX wiek. Największymi procesami, które zidentyfikowaliśmy jako te, które wpływają na rozwój nowożytnej demokracji w tym okresie, to jest zmiana sposobu produkcji, która wiąże się z pojawieniem się nowej, dużej grupy ludzi, czyli robotników. Niektórzy nazywali to klasą. Jest to ruch masowy, dosyć dobrze skonsolidowany, który jest dosyć świadomy i którego pojawienie się spowodowało zaburzenie relacji społecznych czy stratyfikacji społecznej w wielu społeczeństwach. Skończyłam opowiadać poprzednim razem, skończyłam na tym, że patrzyliśmy, w jaki sposób ta dynamika społeczna, te nowe zjawiska związane z rozwojem ruchu robotniczego, w jaki sposób wpłynęły na rozbudowę instytucji demokratycznych i na zmianę ustrojów politycznych. Jedną z najistotniejszych rzeczy, czy jednym z największych dylematów, które się pojawiły, to co z ruchem robotniczym już upolitycznionym robić. Czy dopuścić go do sprawowania władzy, czy też nie. I widzieliśmy, że ten ruch nie był jednolity, różne były poglądy na temat tego, w jaki sposób ruchy społeczne powinny wykorzystywać instytucje zarządzania państwem, czy je utrzymać, czy je zlikwidować, czy je wykorzystać, co z nimi zrobić. Ponieważ reprezentacja robotników została wpuszczona do parlamentu, to zmienił się też parlament, zmieniła się jego funkcja, zmienił się jego układ. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób, czyli jakby czym charakteryzuje się lewica, czym charakteryzuje się prawica, w jaki sposób koresponduje to ze starym porządkiem społecznym i w jaki sposób instytucje starają się nadążyć za nowym porządkiem społecznym. A teraz chciałabym, żebyśmy się skoncentrowali na tym, co następnie się działo, czyli ruchy robotnicze jako taki motyw wiodący, jeżeli chodzi o transformację demokracji XIX wieku, zaczęły się konsolidować na początku XX wieku. Powiedzmy, że to już jakby ten trend przebudowy parlamentów zaczął być stałym elementem większości porządków politycznych, przynajmniej w Europie i w Stanach Zjednoczonych. I co dalej się działo? I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co dalej się działo. W tym momencie przechodzę do kolejnej prezentacji, którą panom jednocześnie załączam, czyli ciąg dalszy demokracji i będę się do niej odnosić. Przechodzę od razu do slajdu drugiego i zburzę cały suspens, jeżeli jakikolwiek był nabudowany do tego momentu, dlatego że z ruchami robotniczymi sobie daliśmy radę i czy było coś następnego, co było takiego dużego? No i od razu obawiam się, że popsułam sprawę, ale tak, było coś takiego kolejnego, czyli kolejna duża rzecz społeczna, która była manifestowana otwarcie i która z relacji społecznych wynikało, że ona będzie wymagała zaadresowania raczej wcześniej niż później. I był to masowy ruch na rzecz przyznania praw wyborczych kobietom, czyli ruch sufrażystek. Oczywiście w każdym państwie cenzusy odnośnie możliwości wzięcia udziału w głosowaniu były ustawione trochę inaczej. Najprościej, jak już wspominałam, było być, czy najbardziej korzystnie pod względem udziału we władzy, było być zamożnym, białym oczywiście mężczyzną. Kobiety jakby były no, kolejnym sortem, to znaczy odgrywały coraz większą rolę w gospodarce i oczywiście bardzo dużą rolę społeczną i nieadekwatnie małą rolę polityczną. Ich udział w polityce był bardzo, bardzo ograniczony, były pozbawione między innymi praw wyborczych, ale nie tylko dlatego. Więc na początku XX wieku ruch sufrażystek bardzo szybko rósł w siłę. Do tej pory prawa wyborcze nie były przyznawane kobietom. Chyba najwięcej badań dotyczących tego, dlaczego, było prowadzone na społeczeństwie brytyjskim, na gruncie brytyjskim w ogóle. I generalnie odmawiano kobietom prawa wyborczego, dlatego że rządziła zasada zdrowego rozsądku. Kobietom odmawiano zdrowego rozsądku. Czyli mężczyzna ma zdrowy rozsądek i decyduje na podstawie swojego rozeznania. Mężczyzna się zna na sprawach polityki światowej, na sprawach finansów i tak dalej. Natomiast kobieta, która jakby z założenia nie bardzo jest wykształcona, oprócz do tego, żeby prowadzić gospodarstwo domowe w jak najbardziej efektywny sposób, nie ma podstaw do tego, żeby mieć wiedzę, czy decydować na podstawie obiektywnych przesłanek. Za obiektywne przesłanki uznawano no, taką wiedzę czy poziom edukacji, do której dostęp mieli głównie mężczyźni. Czyli kobieta zamiast decydować na podstawie obiektywnych przesłanek i racjonalnych przesłanek, decyduje na podstawie czynników nieracjonalnych. Czyli na przykład może głosować na kogoś dlatego, że ma szałowy cylinder, albo dlatego, że jest niezwykle przystojny, albo dlatego, że no, jest bogaty, jakoś do tego doszedł. Czyli decyduje na podstawie czynników nieobiektywnych. W związku z tym nie powinna decydować o sprawach wagi państwowej. Ale nie powinna cierpieć za bardzo z tego powodu, że jest pozbawiona praw wyborczych, ponieważ duża część ludzi była pozbawiona praw wyborczych, czyli obowiązywały te cenzusy. Na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie ruch sufrażystek najprędzej się zaczął i największym echem się odbył, największy wysiłek pochłonął, prawo do głosowania miała i tak głowa rodziny, czyli było to bardziej prawo rodzinne, a nie prawo jednostkowe. Czyli mężczyzna i to mężczyzna, który odpowiedzialny był także za finanse rodziny. A nie daj Boże, jak był bankrutem. Bankruci pozbawieni byli praw wyborczych po prostu z narodzenia. W trzecim slajdzie przedstawiam tabelkę, która pochodzi z książki Normana Davisa, w której pokazuje, w którym państwie, w którym momencie przyjęto konstytucję, kiedy przyznano powszechne prawo wyborcze mężczyznom i kiedy przyznano i jakie prawa wyborcze kobietom. I proszę zauważyć, że wydaje mi się, że, znaczy nie wydaje mi się, no, prawa wyborcze kobietom przyznawano falami. Jak popatrzycie Państwo na ostatnią tą tabelę, to tak pierwsza fala, kiedy przyznawano prawa wyborcze kobietom, to jest 1919 rok, czyli jest to powiązane z zakończeniem I wojny światowej i jakby rewolucje, wojny są zawsze wielkimi katalizatorami zmian, czyli tak samo jak odsunięto od władzy Napoleona, trzeba było wymyślić zasadę, jak odrestaurować porządek w Europie i wtedy zasada legitymizmu stała się jakby wiodąca, stała się znowu popularna. I ona już jakby weszła do porządku na co dzień. Potem wiemy, że rewolucja francuska, która wymiotła starą Francję, znaczy nie potem, ale jakby kolejnym wielkim wydarzeniem, o którym warto wspomnieć, jest właśnie rewolucja francuska, która wymiotła stary porządek i trzeba było budować nowy porządek. Pierwsza wojna światowa też jest właśnie takim momentem. Powstają nowe państwa, odradzają się stare państwa, jest moment na to, żeby wprowadzić naprawdę bardzo dużo zmiany. I 1919 rok to jest właśnie ten moment, kiedy prawa wyborcze kobietom przyznano na przykład w Polsce, ale też w Szwecji, ale też na przykład w Cesarstwie Niemieckim. Czyli jakby jest fala i to jest jakby podsumowanie tego, co się działo w tych pierwszych dekadach XX wieku, czyli jest pewna tendencja społeczna, są pewne ruchy, które prowadzą do tego, żeby tak się zadziało, no i w pewnym momencie jest to window of opportunity, czyli można to zrobić, no i pyk, jedziemy. Drugą taką falą to jest okres po II wojnie światowej, albo prawie po II wojnie światowej, czyli we Francji 1944, w Holandii 1946, w Belgii 1948, w Grecji 1952, tam wiadomo trochę zamieszek było. Slajdy 4, 5 i 6 poświęcam przedstawieniu w zasadzie bardzo podobnych rzeczy, tylko z innych źródeł, czyli prawa wyborcze kobiet, gdzie i jakie. I zobaczcie, że Stany Zjednoczone, bierne prawo wyborcze, mamy generalnie czynne i bierne prawo wyborcze. Czynne prawo wyborcze to znaczy, ja idę i głosuję na innych. Bierne prawo wyborcze to oznacza, że startuję w wyborach i można na mnie głosować. Więc częściowe, niepełne prawo wyborcze, ale bierne prawo wyborcze w Stanach Zjednoczonych jeszcze w XVIII wieku. Nowa Zelandia więcej niż 100 lat później i to jest dla odmiany czynne prawo wyborcze. To by było prawdopodobnie bardzo ciekawe, żeby sprawdzić, dlaczego tam bierne, dlaczego tutaj czynne i dlaczego 100 lat różnicy pomiędzy i do jakiego stopnia to prawo wyborcze przyznane w XVIII wieku w Stanach Zjednoczonych kobietom było wykorzystywane. W jaki sposób to koresponduje z relacjami społecznymi i z pozycją kobiety w społeczeństwie amerykańskim w tym czasie. I dalej tutaj mamy następnie Finlandię, Norwegię, Danię i Islandię na początku XX wieku, czyli jak widzimy, państwa skandynawskie na gruncie europejskim wiodły prym. Dalej przechodzę do slajdu piątego. Mamy Kanadę, Holandię i ponownie tutaj jest różnica. Na przykład w Kanadzie czynne prawo wyborcze, a w Holandii bierne prawo wyborcze. No i potem jest ten dosyć duży rzut 1918-1919 roku, czyli okres po I wojnie światowej, kiedy przebudowujemy dużo systemów zarządzania państwami w Europie. Przeskakując już do slajdu szóstego i robiąc dosyć duży przeskok czasowy, warto jest jeszcze zauważyć, jak to wyglądało w Europie. Szwajcaria jest bardzo ciekawym przypadkiem, dlatego że Szwajcaria jest jedną z najstarszych państwowości, bardzo ciekawą oczywiście też w Europie. Państwo, w którym rola demokracji bezpośredniej jest bardzo rozbudowana. I teraz krótka wzmianka o demokracji bezpośredniej. Demokracja bezpośrednia, będziecie Państwo mieli w tej prezentacji link do wyjaśnienia na temat tego, jak działa demokracja bezpośrednia w Szwajcarii. Demokracja bezpośrednia polega na tym, że idziemy i decydujemy samodzielnie. Demokracja pośrednia polega na tym, że głosujemy na tych, którzy sprawują władzę w naszym imieniu. Czyli nie idziemy i nie decydujemy bezpośrednio tak, wybudować halę do hokeja, tylko mamy przedstawicieli, którzy się tym zajmą. Czyli demokracja bezpośrednia to jest taka, gdzie my decydujemy samodzielnie, demokracja pośrednia to jest taka, gdzie wybieramy osoby do urzędów i następnie te urzędy zajmują się zarządzaniem państwem. Więc Szwajcaria, bardzo dużo demokracji bezpośredniej i jednocześnie, proszę zwrócić uwagę, że prawa wyborcze dla kobiet zostały tam ustanowione dopiero w latach 70., w 1971 roku. I czy te kobiety były takie biedne do tej pory? No właśnie, bardzo ciekawa jest sprawa referendum w Szwajcarii, ponieważ w referendum decydowano, czy kobiety będą miały prawa wyborcze, czy nie, ponieważ prawa wyborcze kobietom zostały nadane w wyniku głosowania głównie mężczyzn. Czy kobiety wcale nie pchały się tak bardzo do realizacji władzy, ponieważ wiadomo, kobieta ma bardzo dużo istotnych rzeczy do robienia w życiu, po co ma jeszcze sprawować władzę, a kto będzie ogarniał całą rzeczywistość całej rodziny? No i to się oczywiście ściśle wiąże właśnie z rolą kobiety w społeczeństwie, czyli co ona ma robić, jaki jest podział kompetencji pomiędzy członków rodziny, kto robi co, kto za co odpowiada. I Szwajcaria ma bardzo tradycyjne społeczeństwo i tradycyjne relacje rodzinne. I jakby należy pamiętać, że to wszystko jest ze sobą powiązane. To nie jest tak, że jest jedno uniwersalne rozwiązanie, które będzie świetne dla całego świata. Czyli na całym świecie wszystkie kobiety powinny mieć głos i wszyscy robotnicy powinni być wpuszczeni do parlamentu. No właśnie nie. Właśnie to nie jest tak. Czyli w każdym społeczeństwie trzeba zbalansować, trzeba popatrzeć, oszacować procesy społeczne, zobaczyć, jakie są środki ciążenia, zobaczyć, gdzie są osie konfliktów, na przykład, zobaczyć, co jest największym hamulcem do rozwoju i próbować adresować dokładnie to. To podobnie jak systemy polityczne, nie każdy system polityczny będzie świetnie funkcjonował w każdym społeczeństwie. Gdyby tak było, to prawdopodobnie wszyscy na świecie mielibyśmy system szwajcarski, ale się okazuje, że społeczeństwo amerykańskie, na przykład, czy społeczeństwo tureckie, które na gruncie Turcji próbowano przyjąć system szwajcarski, albo niemiecki, który z nich, wszystko jedno. Znaczy, to są zupełnie różne systemy, ale chodzi o to, że próbowano w skali 1:1 włożyć w Turcji któryś z europejskich systemów politycznych i się okazało, że to po prostu nie działa. Dlatego, że relacje pomiędzy różnymi szczeblami władzy, pomiędzy instytucjami władzy nie mogą być odwzorowane w skali 1:1, dlatego, że dynamika społeczna jest inna, dlatego, że kultura polityczna jest inna, dlatego, że historyczna budowa państwa jest zupełnie inna. Czyli za każdym razem, kiedy decydujemy o sprawach strukturalnych, to musimy je dobrać do konkretnego społeczeństwa, do konkretnych uwarunkowań historycznych i do relacji pomiędzy grupami. Za każdym razem. Inaczej to nie ma sensu. Oczywiście można zrobić taki sklepik z elementami i przypasowywać to tu, to, 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 tu, bo liczba tych elementów jest określona. Przy czym potem trzeba skalować, czyli używać suwaków do tego, jak dużo tego, jak dużo tamtego, i tak dalej. No i próbować, 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 aż wreszcie będziemy mieć harmonię pomiędzy relacjami społecznymi a systemem zarządzania państwem. I to jest właśnie wtedy najlepsza sytuacja do tego, żeby dać podstawy do rozwoju. Wracam teraz do slajdu 7. To, co wpływało też na rozwój demokracji, to było, powiedzmy, mierzenie, jakie są alternatywy, czyli jakby odbicie systemu demokratycznego o inne systemy, które wówczas istniały. Alternatywą dla demokracji był autorytaryzm, no i w skrajnej wersji totalitaryzm. Początek XX wieku pokazuje, że demokracja, chociaż stara się zakomodować wszystkie interesy społeczne, to jest przez to właśnie, jest systemem powolnym, czyli podejmowanie decyzji zabiera dosyć dużo czasu, a w związku z tym te decyzje mogą być już nieadekwatne, albo rozwój następuje dużo wolniej niż społeczeństwo tego oczekuje. I stąd jest zainteresowanie alternatywami. Druga rzecz, która się pojawia, czy druga obserwacja, która się pojawia z demokracjami początku XX wieku, to jest to, że okazuje się, że w społeczeństwach demokratycznych jest dosyć dużo konfliktów, którymi trzeba się non-stop zajmować, a to zabiera dosyć dużo czasu i wysiłku. I nic dziwnego, dlatego że demokracja jest zbudowana na założeniu, że dajemy przestrzeń wszystkim grupom, które chcą wyrazić swój interes, do tego, żeby wyraziły swój interes. Czyli demokracja jest systemem zarządzania państwem, który działa, jest ważny tak długo, jak grupy, które są w tym państwie, mogą realizować swoje interesy poprzez instytucje władzy państwowej i poprzez instytucje w ogóle zarządzania państwem. Czyli chodzi o to, że my wiemy, w którą stronę iść, my chcemy konkretnie tego i tego do tego, żeby zrealizować swój interes i używamy instytucji do tego, żeby ten interes zrealizować. No i jeżeli takie jest założenie, no to siłą rzeczy będą konflikty, dlatego że jeżeli każdy może wyrazić swój interes, to duża część tych interesów będzie sprzeczna. Dlatego, że wiemy, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, a wyobraźmy sobie, ile będzie zdań, jak będziemy mieć 38 milionów Polaków. Więc powiedzmy, że w demokracji czy w państwie, którym mamy zarządzać, nie ma aż tyle interesów, ale jest ich bardzo dużo. I demokracja ma dostarczyć kanały do tego, żeby znaleźć rozwiązanie dla wszystkich tych interesów. Czyli żeby otworzyć się na dialog, czyli żeby zapewnić przestrzeń dialogu i konsensusu, czyli znalezienia rozwiązania dla tych interesów, z których cała masa będzie interesami sprzecznymi. Czyli jakby to jest dokładnie istota demokracji, że ma nawigować dialog pomiędzy grupami i ma zaspokajać interesy, tak żeby grupy, które wyrażają te interesy, nie szukały alternatywy, czyli nie próbowały rozwiązać swoich problemów poza instytucjami władzy państwowej. Czyli demokracja ma trzymać wszystko w kupie. No i jako system, który ma trzymać wszystko w kupie, siłą rzeczy będzie wolniejszy, dlatego że najpierw musi rozważyć wszystkie te interesy i znaleźć rozwiązania. Wrócę teraz do slajdu 8. Po I wojnie światowej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale powoli zaczyna to też wchodzić do Europy, pojawiają się możliwości wewnątrz demokracji, wewnątrz instytucji władzy państwowej dla oportunistów. Takimi oportunistami będą ci, którzy widzą możliwość swojego zysku w wykorzystaniu swojej znajomości działania systemu. I w tym momencie tworzy się kilka rzeczy, które bardzo demokrację popsują. Pierwsza to jest instytucja zawodowego polityka, czyli polityka do pewnego momentu była postrzegana jako działalność dodatkowa do działalności zawodowej, a w tej chwili pojawiają się ludzie, którzy z umiejętności wykorzystania systemu demokratycznego robią swój zawód, sposób na zarabianie, na życie. I dlaczego to będzie złe? Dlatego, że w tym momencie nie chodzi o coś konkretnego, czyli jakby demokracja jest strasznie fajna do tego momentu, kiedy wiemy, że chodzi o jakąś, nawet nie ideę, ale wiemy, że chodzi o coś merytorycznego. A w tej chwili zawodowy polityk to nie jest ktoś, kto realizuje coś merytorycznego, tylko ktoś, kto generalnie żyje z tego, żeby wiedzieć, jak używać systemu, czyli jakby żyje z technicznej znajomości procedur tego, jak to działa. A ponieważ jego zyskiem jest jak najlepsze wykorzystanie tych procedur, to jakby kwestia merytoryczna, czyli o co tak naprawdę nam chodzi, jakie interesy my mamy realizować, o co chodzi w państwie, do czego ono jest, jest zupełnie drugorzędne. Czyli kwestia techniczna zaczyna dla takich ludzi stawać się bardziej zasadniczą niż to, że w zasadzie te instytucje władzy są po coś. Są po to, żeby przynieść mi zysk, a ja wiem, jak wykorzystać zysk. No i to jest właśnie jakby początek końca dobrze funkcjonującej demokracji, bo jeżeli chodzi o coś, o to, żeby na przykład zapewnić rozwój, no to szafa gra, czyli robimy państwo po to, żeby było więcej rozwoju. Natomiast jeżeli ja zajmuję się polityką, dlatego że jest to dla mnie sposób na zarobienie, to ja zrobię wszystko po to, żeby zarobić, czyli jakby moje racjonale przesuwa się zupełnie gdzie indziej. Druga rzecz z tym związana, także wyszczególniona na slajdzie 8, to jest kwestia grup nacisku. Wspominałam, że demokracja jest dobra wtedy, kiedy potrafi połączyć różne interesy i znaleźć kanał do tego, żeby był dialog i jakieś rozwiązanie. Naturalnie w takich momentach zastanawiamy się, jak to zrobić, żeby nasze zdanie było lepsze od zdania naszej opozycji. No i stąd właśnie robią się grupy nacisku, czyli pewne sposoby na to, żeby po pierwsze zbudować masę krytyczną, jeżeli się da, i żeby znaleźć sposób na wpływanie na system tak, żeby nasze było bardziej nasze niż ich. Czyli coś w stylu zawodowego polityka, tylko, przepraszam, grupowe i na trochę inną skalę. Czyli grupa nacisku. Czy inaczej możemy powiedzieć lobby. Zupełnie inaczej wygląda lobbying w Stanach Zjednoczonych i zupełnie inaczej wygląda w Unii Europejskiej. I to jest dobry przykład do tego, żeby pokazać, w jaki sposób demokracja w pewien sposób ma zdolność do samonaprawiania się. W Stanach Zjednoczonych lobbying powstał znacznie wcześniej, bo to jest właśnie kwestia, powiedzmy, początku XX wieku. Pewnie było wcześniej, ale wtedy zaczynam mieć jakieś źródło na ten temat. I lobbying jest postrzegany jako działalność w dużej mierze pejoratywna, która służy do realizacji interesu jednej grupy. Środki do realizacji tego interesu są, możemy wybierać nawet w najbardziej radykalnych, czyli coś w stylu makiawelizmu, czyli każdym środkiem do tego, żeby zapewnić swój własny interes. A w związku z tym gra się nieczysto, można używać środków nacisku spoza instrumentów dostępnych w systemie. Czyli nie tylko, o, to ja tu mam fajny raport, to pokażę tutaj komisji takiej i takiej, ale na przykład przewodniczącemu tej komisji pokażę bardzo fajne zdjęcia pod stołem, żeby go zdyskredytować. Czyli to jest część tego lobbingu. Tak jest postrzegany lobbing w Stanach i w dużej mierze on tam właśnie w taki sposób wygląda. Kiedy robiono Unię Europejską i kiedy tworzono instytucje Unii Europejskiej, wspólnoty europejskie powstały po II wojnie światowej i trochę to zajęło, zanim się proces decyzyjny skonsolidował i rozwiązania rozwinęły w ramach wspólnoty europejskiej. Czyli w pewnym momencie, kiedy Parlament Europejski zaczął zdobywać silniejszą pozycję, bo zrobiono bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego, a nie pośrednie i rozbudowano coraz bardziej system konsultacji ze społeczeństwem w taki lub inny sposób, lobbying utworzono jedną z części procesu decyzyjnego, czyli jakby lobbying zdefiniowano jako możliwość grup interesów wpływania na proces tworzenia nowego prawa i zrobiono w procesie podejmowania decyzji odpowiednie miejsce na to, czyli są po prostu otwarte konsultacje. Czyli Komisja Europejska, zanim ureguluje jakiś zakres, otwiera dialog ze społeczeństwem na temat tego, w jaką stronę to powinno być uregulowane. Przygotowuje zieloną księgę, która jest bardzo szeroka, zawęża tą zieloną księgę potem do białej księgi, która już jest bardzo specyficzna i potem dopiero rozpoczyna proces legislacyjny. Czyli proces decyzyjny jest rozciągnięty w czasie i wzbogacony o możliwości dostępu do ostatecznej decyzji dla właśnie społeczeństwa, każdego obywatela Unii, a także dla grup interesu, z których każda może przedstawić swoje zdanie. To zdania są brane pod uwagę, szczególnie jeżeli raporty grup interesu są profesjonalne, profesjonalne, ciekawe, powołują się na rzeczywiste dane i korespondują z zapotrzebowaniem Komisji Europejskiej na informacje konieczne do podjęcia decyzji. Czyli jakby jest to pewien mechanizm, w którym demokracja poniekąd się zaczęła naprawiać. I to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że gdyby nie systemy naprawiania demokracji, to prawdopodobnie do dnia dzisiejszego większość demokracji byłoby już bardzo mocno nieadekwatnych lub zdewaluowanych. I te demokracje, które się nie potrafią naprawiać, do tego właśnie dążą, czyli dążą do bardziej autorytarnych form zarządzania lub form nieefektywnych. No i wtedy oczywiście można kwestionować w ogóle zasadność istnienia tych instytucji. Trzecim negatywnym zjawiskiem, który jest wspomniany na slajdzie 8, to jest przejęcie decydującej roli w tworzeniu polityki przez partie polityczne. To jest dlatego niefajne, że rola indywidualnego przedstawiciela w organach realizacji władzy, szczególnie w organach przedstawicielskich, czyli w parlamentach, zaczyna być bardzo ograniczona. Czyli po pierwsze trochę wszystko jedno, na kogo głosujemy, bo i tak partia decyduje, a po drugie chodzi w tym momencie o realizację interesów partii raczej niż interesów wyborców. Dlatego, że partie za chwilę zaczynają wymyślać sposoby na to, żeby zmusić, krótko mówiąc, swoich członków do tego, żeby głosowali w taki sposób, jak partia chce. Dzięki temu partia zyskuje na sile, instytucja partii zyskuje na sile, ale my jako wyborcy tracimy. Dlatego, że nie ma miejsca na indywidualne argumenty, to jest raz, a dwa, że do wyboru są tylko te opcje, które prezentują partie polityczne. No i teraz wyobraźmy sobie, że mamy parlamenty dwupartyjne albo trzypartyjne, czyli nie ma mnogości partii, które oferują nam różne opcje. Są na przykład dwie partie albo trzy partie, które mają bardzo ograniczony arsenał opcji. No i co my jako wyborca mamy zrobić? No, decydujemy pomiędzy jedną czasem kiepską opcją, a drugą jeszcze gorszą opcją. W związku z tym nasze możliwości suwerena, czyli nas, obywateli, wpływania na politykę państwa i na sposób zarządzania państwem jest coraz bardziej ograniczone. Przechodząc teraz płynnie do slajdu 9, możemy podsumować, że te mechanizmy, które się pojawiły powiedzmy w pierwszych 25-30 latach XX wieku w państwach, które rozwijały demokrację, to są mechanizmy, które jakby entuzjastycznie zmusiły czy wymusiły powstanie demokracji, następnie bardzo szybko wykorzystały niedociągnięcia tych pierwszych nowożytnych demokracji i w efekcie doprowadziły do tego, że demokracja zaczęła się antydemokratycznić, czyli ograniczała się rola przedstawicieli w strukturze demokratycznej, ograniczyła się rola wyborców, bo mieliśmy możliwość wyboru, tylko nie bardzo było jak na kogo głosować. A druga rzecz to to, że zawęziła się oferta polityczna. Więc w wielu demokracjach, które wtedy właśnie były formowane, kiedy jeszcze mechanizmów kompensacji negatywnych zjawisk w rozwoju demokracji nie wprowadzono, skończyły z systemami, w których technikalia procesów decyzyjnych są równie lub bardziej istotne niż intencja, w jakiej decyzje mają być podejmowane. W tym samym czasie, kiedy grupy interesu i zawodowi politycy myślą, jak wykorzystać niedociągnięcia systemów demokratycznych, zachodzą kolejne zmiany społeczne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale to jest też eksportowane na inne części świata. Następuje coś, co nazwano później rewolucją moralną. Powiązane jest to częściowo z rozwojem kina. Znaczy w Stanach Zjednoczonych w ogóle jest pewien dualizm, który bardzo był trudny do pogodzenia, czyli z jednej strony prohibicja i walka ze spożywaniem alkoholu, a z drugiej strony coraz bardziej popularne kino, w którym coraz więcej można pokazać, czyli coraz bardziej śmiałych scen, nie wiem jak je nazwać, no damsko-męskich wtedy głównie. Więc pewien dualizm społeczeństwa ma coraz więcej dostępu do informacji, coraz więcej mu wolno, coraz więcej żąda, coraz jest zamożniejsze, więc coraz bardziej chciałoby mieć wpływ na swoje życie i móc podejmować decyzje. A z drugiej strony mamy pewne kampanie, może nie do końca adekwatne, i mamy tą demokrację, która nie do końca koresponduje z szybkimi zmianami społecznymi, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o dostęp do różnych dóbr i z przemianą moralności. I stąd właśnie, przechodzę do slajdu 11, i stąd właśnie zainteresowanie alternatywami do demokracji, bo się zastanawiamy, dobra, demokracja miała być bardzo fajna, ale w sumie ona nie jest już tą demokracją, którą tworzyliśmy, kiedy chcieliśmy demokracji. Ona się i tak antydemokratyczniła, dlatego że część ludzi i część instytucji poniekąd uwłaszczyła się na realizacji władzy, przez to, że technicznie są w stanie wykorzystać procedury. W związku z tym demokracja wcale nie jest taka demokratyczna, jak miała być, a jednocześnie jest powolna. W związku z tym racjonalne jest poszukać czegoś innego. No i co w tej chwili jest innego dostępne? No, dostępny jest na przykład faszyzm i komunizm, więc pan Hitler na przykład bardzo efektywnie zarządza swoim państwem, a gdzieś tam dalej jeszcze ten powstający Związek Radziecki nie jest fajny, no teraz wreszcie mają porządek, mają szybkie decyzje, mają efektywność, mają wszystko to, co i my byśmy chcieli tutaj mieć. Więc ta fascynacja autorytaryzmami i totalitaryzmami, która wydaje nam się być może niezdrowa, była o tyle zasadna, że jeszcze negatywnych skutków obydwu tych systemów nie znano tak dobrze, jak znamy je w tej chwili. Czyli to, że pan Hitler był fajny, tak, ale bardzo dużą część zniewolił i wymordował, że komunizm też był strasznie fajny, ale tylko teoretycznie, bo jak już się w tym żyje, to oznaczałoby, że musimy się pozbyć wszystkich tych dóbr, na których posiadanie tak ciężko pracowaliśmy, więc może to też nie byłoby takie fajne. Więc jakby teoretyczna fascynacja jest i sporo wsparcia, aż do II wojny światowej, która ponownie jest szokiem. To znaczy ona się miała nie wydarzyć, dopiero była pierwsza wojna światowa, a co tutaj już pyk, druga. Więc hello, coś poszło nie tak. Po II wojnie światowej wiadomo już było, że doszło do niej głównie dlatego, że dopuściliśmy do władzy ludzi, którzy niezdrowo wykorzystali swoje możliwości. I demokracja okazała się tutaj jednak bardziej fortunną alternatywą, bo pomimo, że jest wolna, to pozwala kontrolować ludzi, którzy sprawują władzę. I dlatego po II wojnie światowej nalegano na to, żeby wszędzie, gdzie odbudowywano struktury władzy, żeby czynić to przy pomocy demokracji.
La 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 la